Sukces pisany szminką w Teamie Z. Zaprasza Olga Kozierowska.
Witamy Was bardzo serdecznie, a ze mną Sylwia Spurek, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dzień dobry.
Łukasz Wójcicki, Stowarzyszenie Głosy Przeciwko Przemocy.
Dobry.
I Magdalena Rigamonti, dziennikarka Dziennika Gazety Prawnej. Witam Cię bardzo serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
A weźmiemy udział w dyskusji na temat podstawowych wartości i potrzebach człowieka o bezpieczeństwie i godności. A zacznę od pytania, którym Ty, Magdo, rozpoczęłaś swój wywiad właśnie z Sylwią w Gazecie Prawnej. Jak się bije w Polsce?
To była długa rozmowa z zastępczynią Rzecznika Praw Obywatelskich, Sylwią Spurek. Cieszę się, że dzisiaj siedzimy obok siebie i rozmawiamy o tym, bo to była długa rozmowa, i która ma też swoje konsekwencje, bo ten wywiad jest ciągle w mediach, ciągle w internecie komentowany, ciągle komentowany na Twitterze, na Facebooku, i to są komentarze bardzo różne. Ja zauważam, że ludzie mają coraz większą odwagę, i to nie jest komplement, by wyrażać się swoje opinie również na temat przemocy, bo po tym wywiadzie pojawiły się takie komentarze: czekam, aż te Spurek zwolnią. Sylwia Spurek była ucharakteryzowana do tego wywiadu. To ja malowałam ten wielki fioletowy siniak pod okiem. Mój mąż Sylwię Spurek fotografował.
Przemoc w rodzinie, przemoc domowa. Semantyka.
Sylwia. Tak. Przemoc w rodzinie i przemoc domowa to są synonimy. I tak naprawdę to jest pewnego rodzaju zabieg, który być może dla niektórych oznacza, że eliminujemy z rodziny przemoc, jeżeli zastępujemy to sformułowanie przemocą domową. Ale tak nie jest. Przemoc w rodzinie w niektórych rodzinach niestety ma miejsce, czy nam się to podoba, czy nie. I mam niestety takie poczucie, że nadal także po tym wywiadzie mam takie poczucie, bardzo uwiera niektórych sama rozmowa o tym, że przemoc w rodzinie istnieje, że niektórzy członkowie rodziny krzywdzą tych pozostałych i że państwo nie musi w takich sytuacjach reagować. Tak mówią niektórzy.
Mhm, czyli co? Przemoc w rodzinie, nie? Tam, gdzie jest konkubinat, jest przemoc. Tam, gdzie są związki jednopłciowe, jest przemoc. I tylko tam, gdzie alkohol.
No tak, jest jakby takie wyobrażenie społeczne czy kulturowe na temat przemocy, i też jest jakieś przyzwolenie, to co tutaj już zostało powiedziane, że jest przyzwolenie na pewne formy przemocy, które nie są po prostu nazywane przemocą, tylko jako jakieś takie zwyczajne odruchy międzyludzkie, forma komunikacji pozawerbalnej między ludźmi. I stąd się bierze to, że ludzie, a w większości mężczyźni, czują, że jakby mogą używać takich narzędzi do komunikacji, które w ich wyobrażeniu, jak i w wyobrażeniu społecznym, przemocą nie są.
Mhm. Ja muszę coś powiedzieć, bo
proszę.
Pamiętacie niedawno jeszcze, kiedy czytaliśmy komentarze w internecie, one były bez nazwisk, one były anonimowe. Były jakieś pseudonimy, kropeczki, literki, jakieś emotikony, jakieś znaczki. Teraz wiele komentarzy pod artykułami, bo znowu wracam do tego wywiadu, to są komentarze ściągane bezpośrednio przez maszyny, przez jakieś urządzenia internetowe, z Facebooka, z Twittera, i tam są nazwiska: Jan Kowalski, Zofia Jankowska, i oni piszą te wszystkie przemocowe zdania, bo przemoc zaczyna się, to chyba wszyscy się zgodzimy, no zaczyna się w języku.
Przemoc zaczyna się w narracji, zdecydowanie tak.
W języku. Jak ktoś powie do ciebie ty świnio, no to znaczy, że używa wobec ciebie przemocy.
Jak wygląda ochrona ofiar w Polsce, o tym już za chwilę.
Sukces pisany szminką w Teamie Z. Zaprasza Olga Kozierowska.
Sylwia Spurek, Łukasz Wójcicki, Magdalena Rigamonti. Rozmawiamy na temat praw człowieka, tak naprawdę, o przemocy, o bezpieczeństwie. Każdego roku kilkadziesiąt tysięcy kobiet w Polsce doświadcza przemocy domowej, i to są takie statystyki uwzględniające osoby, które zgłaszają akty przemocy. A mówi się, że taka liczba może sięgać nawet 800 tysięcy. Tutaj mówię o wszystkich osobach doświadczających przemocy. No i jak wygląda ochrona ofiar w Polsce?
No, ochrona ofiar wygląda w ten sposób, że po pierwsze, biorąc pod uwagę te dane i te szacunki, z pewnością do większości ofiar my nie docieramy z pomocą i wsparciem. To jest pierwsza kwestia absolutnie istotna. Po drugie, nawet jeżeli docieramy do kogoś, bo ktoś był na tyle odważny, to nadal jest odwaga, żeby zgłosić się na policję i konsekwentnie współpracować z organami ścigania, to ta pomoc nie jest ani kompleksowa, ani specjalistyczna. Osoba doświadczająca przemocy w rodzinie w zależności od swojej indywidualnej sytuacji potrzebuje pomocy prawnej, psychologicznej, materialnej, bezpiecznego schronienia w mieszkaniu chronionym. To są bardzo różne sytuacje. Natomiast my takiej pełnej oferty pomocy jej nie dajemy. Co więcej, często ta pomoc jest po prostu oferowana na ogólnych zasadach, bez uwzględnienia specyfiki przemocy w rodzinie, bez uwzględnienia specyficznej sytuacji osoby doświadczającej przemocy w rodzinie, która przecież zazwyczaj mieszka ze sprawcą.
Łukasz, ty pracujesz z mężczyznami, z młodymi mężczyznami, by budować świadomość?
To na pewno. Oczywiście to jest bardzo skomplikowana praca, ale jeszcze odnosząc się do tego, co tutaj wcześniej zostało powiedziane, mi się wydaje, że oprócz tego, że to jest taki problem w ogóle systemowy czy strukturalny, no to też taki kulturowy, że jakby policja, czy w ogóle służby mundurowe, czy nawet sędziowie jeszcze dzisiaj, chociaż oczywiście to się zmienia, nadal to takie przeświadczenie, że tam przemoc w rodzinie, przemoc domowa, no to że to jest często na przykład może być na wyrost, albo że kobieta próbuje w jakiś sposób podważyć wiarygodność męża, czy zrobić mu na złość, że to gdzieś tam cały czas pokutuje. Przez to podejście do tej przemocy, nawet jakiejś takiej jednostkowej, która nam się wydaje, powiedzmy, że to jest, nie wiem, jakiś drobiazg i że to jest wszystko tak bagatelizowane. W jakiś sposób to jest, podchodzić do tego w taki błahy sposób, że to jest właśnie jakaś sprawa indywidualna, sprawa w domu, czy jaś rodzinna, że a teraz i tutaj interwencja policji, że przychodzimy do domu, a to się pokłócili, pewnie nic takiego i to...
Że tylko poszarpał.
Tak, że tylko poszarpał, że tylko popchnął.
Ona jest przerażona, więc ona mówi, zrobiła że nic się nie
tego,
stało.
Tak, ona zrobiła z tego ajwaj.
Dobry chłopak.
Tak, i tak dalej, i tak dalej. A mówiąc o edukacji chłopców, no to jest o tyle trudne, że nawet jeżeli edukujemy tych chłopców na takim poziomie jakiegoś warsztatu czy zajęć, no to oni jakby nie mają takiego wyraźnego sygnału z innych środowisk, że wracają do szkoły, wracają na osiedle, na ulicę, do kościoła, do domu i tam dalej jakby jest powielany ten stereotyp, czy ten obrazek tego, że jednak chłopcu wolno trochę więcej, że jeżeli chłopiec coś tam użył przemocy, no to jakby miał do tego prawo, no bo jest chłopcem, jest trochę silniejszy, nic się nie stało i tak dalej. Więc o tyle trudno jest pracować z chłopcami, że oni jakby nie mają tych wzorców, w ogóle za bardzo nie ma takich wzorców wśród mężczyzn, których oni, nie wiem, podziwiają, lubią, szanują. Chociażby, nie wiem, ojcowie, czy jacyś, nie wiem, dziadkowie, wujkowie. No więc tutaj jest ten taki dosyć
ciężki
moment.
No tak, a potem słyszą taką narrację, że raz to nic się nie stało. I do tego za chwilę.
Sukces pisany szminką w Teamie Z. Zaprasza Olga Kozierowska.
Sylwia Spurek, Łukasz Wójcicki, Magdalena Rigamonti. Zastanówmy się przez chwilę nad definicją integralności rodziny w takim rozumieniu.
Dla mnie ta integralność rodziny bardzo niebezpiecznie się kojarzy, dlatego że oznacza ochronę rodziny jako pewnego podmiotu kosztem ochrony praw człowieka poszczególnych członków tej rodziny. Przed przemocą, przed opresją, przed krzywdą. I nie chodzi o znowu te pewne uproszczenie, rozbijanie tych rodzin, bo tak naprawdę wielu osobom doświadczającym przemocy w rodzinie zależy wyłącznie na tym, żeby sprawca się zmienił. Nie, żeby się z nim rozstać, nie, żeby go ukarać, żeby go wsadzić do więzienia, tylko żeby on się zmienił, żeby przestał
znaczy
się znęcać.
Czy jest szansa, żeby się zmienił?
To chyba Łukasz wiesz najlepiej.
Nie, no szans oczywiście zawsze jest i są miejsca, gdzie się pracuje ze sprawcami przemocy i są tego specjaliści i wykwalifikowane ośrodki, także to oczywiście jest szansa. Warunkiem oczywiście jest to, że
wielu
sprawca
się zgłasza?
Przemocy, no nie. ale warunkiem jest to, że sprawca przemocy musi chcieć przede wszystkim się zmienić, no bo aplikowanie na siłę jakiegoś programu edukacyjnego czy korekcyjnego dla osoby, która stosuje przemoc, moim zdaniem po prostu nie działa. Zresztą tak jak pokazują różne badania, to po prostu nie działa.
Więc znowu wracamy do definicji przemocy, o tym, co mówiłeś poprzednio, że pomimo jakiegoś budowania świadomości, wiedzy wśród młodych mężczyzn, potem oni wracają do domu, widzą pewne wzorce, widzą opinie, że nie wiem, że to nie jest przemoc.
No jak? To politycy sami mówią. Sami politycy i to głównie ci konserwatywni. Klaps to nie przemoc. Inaczej nie doprowadzę, uwaga, dziecka do porządku. Inaczej moje dziecko nie będzie grzeczne, jak nie poszarpię, nie uderzę, nie ukaram. Cała nowa edukacja, całe podejście do uczenia mówi, karą nic nie wskuramy. Nic nie wskuramy. Jeśli zakażemy dziecku oglądania telewizji przez tydzień, no to ono później będzie zakazywać swojemu dziecku oglądania telewizji przez tydzień. Co z tego wynika? Nic. Jeśli uderzymy dziecko, to ono później będzie bić swoje dzieci. To jest w genach.
To jest okaz słabości. No, wydaje mi się, że agresja. Jestem przekonana.
My czasem jesteśmy słabi. Jesteśmy słabi, nerwy puszczają. Przecież naprawdę znam mało rodziców, niewielu rodziców, którzy mówią, zawsze wytrzymujemy. Nie mówię o biciu, nie mówię o szarpaniu, ale wyprowadzanie z równowagi samych siebie, okazywanie swojej słabości, to jest na porządku dziennym. Sama jestem mamą dwóch córek i nie wyrabiam, drodzy Państwo, nie wyrabiam. Kłócimy się, krzyczymy do siebie, różne rzeczy się dzieją. Natomiast nigdy nie powiem, że klaps, czy uderzenie, czy poszarpanie jest czymś właściwym. Nigdy.
Znaczy, to na pewno, geny tutaj nie mają wiele do czynienia, to jest po prostu kulturowe jakieś takie.
No, powiedziałam o pamięci genów w tym sensie trochę w cudzysłowie.
No tak, no bo to jest jakby jesteśmy przyzwyczajeni, powiedzmy, do tego społecznie i kulturowo, że kiedyś to było na porządku dziennym, że się biło dzieci, czy nie wiem, w szkole dostawało się linijką po rękach.
Ja pamiętam, dziennikiem po głowie.
No dzisiaj jakby coś takiego się wydarzyło, no to przecież byłaby sprawa na cały kraj, no przecież to byłoby niedopuszczalne. Więc oczywiście to się zmienia, więc też, żeby...
Się zmienia, ale w domach się nie zmienia.
No, myślę, że teraz jest też dużo takich progresywnych rodzin i młodych rodzin, które ja znam bardzo dużo takich rodzin, że to się jednak zmienia, ale oczywiście jest tak, jak mówisz, że jest mnóstwo, szczególnie, nie wiem, może na wsiach, w mniejszych miastach, gdzie może, nie wiem, nie ma dostępu aż takiego do informacji, czy nie ma organizacji, które tak szeroko mogą wspierać te osoby i tak dalej, więc, ale w miastach to się na pewno zmienia, aczkolwiek nadal jest źle.
Chciałabym zobaczyć, mieć dostęp do badań, które pokazują, z jakich rodzin trafiają dzieci do domów dziecka, jakim rodzicom odbierane są prawa rodzicielskie ze względu na przemoc właśnie. Bo nie tak dawno rozmawiałam z rodzicem adopcyjnym, który adoptował troje dzieci, której te dzieci zostały odebrane rodzinie tak zwanej inteligenckiej, która stosowała przemoc, bardzo wyrafinowaną przemoc.
No, nie wracajmy do stereotypów. Przemoc jest wszędzie. I w tak zwanych rodzinach, gdzie jest edukacja na wysokim poziomie, wśród lekarzy i tak dalej. Ale czy przemoc to sprawa rodziny, państwa, a może też firm? O tym za chwilę.
Sukces pisany szminką w TeamEZ. Zaprasza Olga Kozierowska.
Sylwia Spurek, Łukasz Wójcicki, Magdalena Lingomonti. Rozmawiamy na temat praw człowieka, tak naprawdę, o przemocy, o bezpieczeństwie. Czy przemoc to sprawa rodziny, czy sprawa państwa, czy może też sprawa firm, które zatrudniają ofiary przemocy?
Przyczyny tego, że przemoc trwa, są dwie. Oczywiście bezpośrednią przyczyną jest sprawca, który się znęca, który stosuje tę przemoc i to jest rzecz oczywista. Ale mniej oczywistą rzeczą, chyba dla nas wszystkich, dla nas, którzy stanowimy tak zwane otoczenie świadków, najczęściej milczących, jest to, że to my jesteśmy przyczyną przemocy w rodzinie. To, że nie reagujemy, to, że milczymy, to, że lekceważymy, to my powodujemy, że ta przemoc nadal trwa.
Jeśli milczymy, nic nie robimy, widzimy siniaki na twarzach koleżanek w pracy, może też kolegów, bo mężczyźni w małym procencie, ale też doświadczają przemocy domowej ze strony swoich żon, konkubin. I nie reagujemy, nie pytamy, co się stało, czy możemy pomóc.
Niedawno czytałam artykuł o kobiecie, która przez 27 lat doświadczała przemocy i pisała o takim ogromnym wstydzie, który jest największą przeszkodą, żeby rzeczywiście skończyć to, żeby wyjść z takiego domu, żeby powiedzieć innym, że tego się doświadcza.
Oczywiście jest tak, też jak mówisz, że nie zawsze ta pomoc jest możliwa, że ktoś po prostu może robić wszystko, żeby tej pomocy nie otrzymać, ale to, co tutaj już powiedziała Sylwia i
Magda.
Że jednak takie wsparcie, chociażby okazać koleżance z pracy, nie wiem, sąsiadce, że nie jest sama, że zawsze jest ktoś, do kogo się może zgłosić, z kim może pogadać. I oczywiście my możemy zrobić wszystko, żeby mieć też takie poczucie, że zrobiłyśmy wszystko, żeby pomóc tej osobie. Natomiast no, oczywiście nie zmusimy tej osoby do tego, żeby, no nie wiem, żeby ona poszła na policję, czy żeby, nie wiem, się gdzieś zgłosiła. Możemy jej podsunąć numer telefonu interwencyjnego i tak dalej. Jest kilka kroków, które możemy zrobić. Ale ważne...
Na pewno nie możemy milczeć.
Tak.
Sylwia, na konferencji w zeszłym roku, Male Champion of Change, mówiłaś o tym, że jest to też sprawa firm. Przytaczałaś nawet jakby dane pokazujące, no, jak ktoś jest pobity, bierze zwolnienie, nie przychodzi do pracy, więc jakby też jest to sprawa firmy ekonomiczna.
Tak, ja zawsze powtarzam, że my wszyscy powinniśmy reagować i to jest taki argument trochę słusznościowy, ale jeżeli ten argument kogoś nie przekonuje, to być może przekona kogoś argument taki ekonomiczny, finansowy. To jest sprawa dla pracodawców i pracodawczyń, dla przedsiębiorców i przedsiębiorczyń, dlatego że koszty przemocy w rodzinie ponoszą te przedsiębiorstwa. To są nieplanowane absencje w pracy, zły stan psychiczny, zły stan fizyczny, zwolnienia i tak dalej. Taka po prostu słabsza wydolność w pracy i czasami wystarczy bardzo wyraźny sygnał ze strony pracodawcy, szefa, szefowej, że nie akceptuje tego rodzaju zachowań. Wywieszenie w intranecie, przesłanie przez newsletter pracowniczy, numeru telefonu, zaufania dla ofiar i świadków przemocy w rodzinie, żeby te osoby poczuły się, że się mniej wstydzą, że się mniej boją, że mogą o tym komuś powiedzieć.
Jedna z firm, nie wymienię nazwy, bo teraz już pewnie działania tej firmy się zmieniły, natomiast swego czasu, zakładając Stowarzyszenie Kobiet w swoich ramach i proponując kobietom różne rozwiązania, warsztaty i tak dalej, okazało się, że potrzebne są warsztaty właśnie wspierające kobiety, jeżeli chodzi o przemoc domową. Bardzo wam dziękuję. Sylwia Spurek, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich,
Łukasz
Wójcicki, Stowarzyszenie Głosy Przeciwko Przemocy, Magdalena Rigamonti, dziennikarka Dziennika Gazety Prawnej.
Dziękuję bardzo.
Zacytuję cię, Magda. Milczenie jest biciem. Pamiętajcie o tym.
Sukces pisany szminką w Team IZ. Zaprasza Olga Kozierowska.